Teraźniejsza prawda numer 24, wrzesień, październik 1926 roku. Jeszcze większe zaciemnianie się prawego oka. Angielska teraźniejsza prawda z 1926 roku, strona 38. Już od dłuższego czasu, to jest od maja 1926 roku, nie przeglądaliśmy żadnych nowych poglądów prezydenta towarzystwa. To jednak nie znaczy, że nie dał on takowych, lecz przeciwnie, każdy egzemplarz strażnicy od tego czasu zawiera w sobie błędne artykuły spod jego pióra, które mniej lub bardziej odrzucają nauki naszego brata Russella, a przedstawiają nowe błędy. Te odrzucania prawdy i przedstawiania błędów są właśnie dowodem wzmagającego zaciemniania się głupiego i niepożytecznego pasterza prawego oka, a przy tym ma się rozumieć, jego ramię stopniowo usycha, to jest jego wpływ nad nowymi stworzeniami kurczy się. Po całym świecie wpływ jego jest odrzucany przez wzmagającą się liczbę nowych stworzeń. Zaledwie 15% polskich braci wprawdzie trzyma się towarzystwa w Polsce. W Szwecji około 60% ludzi wprawdzie odrzuciło go. W Brytanii około 25% go zaniechało. W Francji, Norwegii, Danii, Niemczech, Jamajce, Indiach i tak dalej, wytworzył się ruch precz z Rutherfordem i towarzystwem. W Ameryce coraz to bardziej zbory się rozdzielają i w ten sposób wielkie liczby braci i sióstr opuszczają go. Bracia, którzy byli wprawdzie już za życia naszego brata Russella, przekonują się coraz to bardziej, że prezydent towarzystwa jest odstępcą od prawdy. Z powiększeniem się jego błędów, o czym Słowo Boże przepowiada, tacy bracia będą stopniowo go opuszczać, aż nikt z nowych stworzeń i młodocianych świętych z nim nie pozostanie. Jego ramię zupełnie uschnie względem nowych stworzeń i młodocianych świętych. Skrócenie onych dni. W angielskiej strażnicy z 1925 roku na stronach od 131 do 137 znajduje się artykuł spod jego pióra na temat z powodu wybranych, for the elect's sake. Ten artykuł odrzuca wyjaśnienie naszego brata Russella na Ewangelię Mateusza rozdział 24 wersety 21 i 22. Brat Russell uczy, że skrócenie okresu ucisku będzie przy jego końcu, i że przetłumaczone niewłaściwie wyrażenie dla wybranych, powinno być, przez wybranych. Zobacz choć komentarz na te wiersze, to jest, że wybrani za drugą zasłoną przeszkodzą i zatrzymają anarchię i ucisk Jakuba, ostatnie części ucisku, ażeby takowe nie doszły do zupełności ich naturalnego biegu, ażeby przeto nie zniszczyły całej rodziny ludzkiej. Z upewnieniem Biblia uczy tego względem Izraela, którego wyzwolenie od zniszczenia z rąk pozostałych anarchistów będzie kredytem cudnego boskiego pośrednictwa. Ezechiela rozdział 39. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 21 i 22 uczy o skróceniu ucisku. Niejak artykuł, którego przeglądamy, uczy o skróceniu zarysu wojny ucisku. Artykuł, którego przeglądamy, twierdzi, że w wszystkich krajach, gdy już wojna była w toku, znajdował się lud z wybranych, lud, który mógłby stać się z wybranych, lecz który nie był zrzęty, popieczętowany na czołach, że stan wojenny przeszkodził temu rzęciu, i że Pan skrócił wojnę, raptownie zakończył ją, ażeby zrządzić tych wybranych lub na wybranych. Dlatego podług tego nowego poglądu wojna została skróconą, ażeby osiągnąć tych braci. Artykuł więc uczy, że takim jest podanie naszego Pana, że względem wybranych ucisk miał być skrócony. przeciwko temu nowemu poglądowi, o którym wszyscy możemy powiedzieć, że odrzuca prawdziwy pogląd naszego brata Russella. Damy jeszcze następujące zarzuty. Zarzut pierwszy. Werset mówi, że ucisk, owe dni, czas ucisku, a nie tylko jeden zarys ucisku, jakim zarysem była wojna, jest rzeczą, która ma być skrócona. Skrócenie wojny bynajmniej nie skróci ucisku, ani nie skróciło, ponieważ już by go nie było, ponieważ czas ucisku w dalszym ciągu po zakończeniu wojny postępuje, choć nie w takim natężonym stopniu, jak w czasie wojny. Gdyby wojna miała być ostatnim zarysem ucisku, w ten czas skróceniem jej byłoby skróceniem okresu ucisku. Lecz wojna będąc pierwszym wielkim zarysem ucisku, skrócenie jej nie skróciło okresu ucisku. Dlatego wyjaśnienie artykułu, którego przeglądamy, nie pokazuje wcale skrócenia czasu ucisku i dlatego nie może być prawdziwym tłumaczeniem. Zarzut drugi. Zgodnie z Pismem Świętym wybrani w każdym kraju musieli wszyscy być popieczętowani, nim wojna miała wciągnąć je w takową. Dlatego nie mogli znajdować się niepopieczętowani w jakimkolwiek kraju, jeżeli takowy został wciągnięty w wojnę. To zbija przypuszczalny pogląd, jakoby Pan raptownie zakończył wojnę, ażeby w tych krajach wciągniętych w wojnę popieczętować przypuszczalnie niepopieczętowanych wybranych, których popieczętowanie nie mogło się odbyć podczas wojny, i w sposób zbija się nowy pogląd, że skrócenie onych dni znaczy skrócenie wojny, ażeby pozostałych, w wojnę wciągniętych krajach wybranych popieczętować. Objawienie rozdział 7 wersety od 1 do 3 uczy naszej myśli. Rozumiemy, że cztery węgły ziemi oznaczają cztery podziały społeczeństwa: rząd, arystokracja, burżuazja, średnia klasa, rzemieślnicy i praca, czterech aniołów stojących na nich, panujących, królów, arystokratów, właścicieli i robotników, z których ci wszyscy przez samolubstwo sprowadzają uciski jako posłańcy gniewu. Cztery wiatry wyobrażają upadłych aniołów, którzy już setki lat temu sprowadziłyby ucisk, gdyby te cztery klasy nie używali samolubnie pewnych boskich zasad w taki sposób, ażeby powstrzymać ich od tego, ich powstrzymanie, trzymanie, od wysiłków dowiania wiatru na ziemię, znaczy zapobieżenie wojnie światowej przed czasem, jako pierwsza faza ucisku, a popieczętowanie wybranych na czołach znaczy udzielenie dostatecznej ilości prawdy do wyzwolenia wybranych z Babilonu lub świata. Tak więc ten werset uczy, że wszyscy wybrani w każdym kraju mieli być popieczętowani przed braniem udziału takiego kraju w wojnie. To więc kompletnie zbija nowy pogląd. Ażeby ujść od tej prawdy, artykuł, którego przeglądamy, sprzeciwia się naszego brata Russella wyjaśnieniom o wiatrach i wietrze pierwszego wierszu. Zobacz berański komentarz, i miesza wiele rzeczy. Po pierwsze, wiatry pierwszego wierszu, które są upadli aniołowie, z wiatrem, którym jest wojna światowa, pierwsza królewska rozdział 19 werset 11, psalm 48 werset 8, psalm 107 werset 25, po drugie, wiatry, które są upadli aniołowie, lecz które artykuł fałszywie określa, że wyobrażają niszczące władze, z wichrem, którym jest rewolucja i anarchia czasu ucisku. Jeremiasza rozdział 25 wersety od 30 do 38 i, po trzecie, cztery wiatry w Jeremiasza rozdziale 49 wersetach od 32 do 36, Ezechiela rozdziale 5 wersetach od 10 do 12, rozdziale 17 wersecie 21, Daniela rozdziale 11 wersecie 4, które wyobrażają cztery miejsca kompasu, z fałszywie określonymi i symbolicznymi wiatrami, wiatrem i wichrem. Zarzut trzeci. Biblia również wszędzie uczy, że żęcie miało skończyć się krótko przedtem, nim wojna miała zająć żeńce, Amosa rozdział 9, werset 13. Oracz tego wierszu jest czas ucisku, który zaczął się wojną światową. Żeńcy są sługami Bożymi. Od 1874 do 1914 roku, zbierającymi lud Boży do prawdy. Wojna jako pierwsza część ucisku wybuchła 29 lipca 1914 roku, według boskiego czasu o 8:30 wieczorem 28 lipca, między Austrią a Serbią, i 1 sierpnia 1914 roku między Niemcami a Rosją. W październiku 1914 roku, data piramidy wskazuje akuratnie na 16 września 1914 roku, żęcie było skończone, a pokłosie na Wielkanoc 1916 roku. Oracz zajmujący miejsce literalnego żeńcy zatrzymałby żeńce, nim by jego miejsce do orania zajął, a potem nie mogłoby być żadne żęcie wykonane, ponieważ pole byłoby zorane. Tak więc ten werset, podobnie jak objawienie rozdział 7 wersety od 1 do 3 uczy, że krótko nim wojna miała wciągnąć w nią kraje, żęcie i pokłosie, które, szeroko się zapatrując, jest częścią żęcia, miało się skończyć, i w świetle wypełnionych rzeczy miała dowieść, że żęcie i pokłosie wszędzie miało skończyć się długo przed tym, nim wojna się skończyła. Już daliśmy w naszym piśmie 50 dowodów, że żęcie skończyło się w październiku 1914 roku, a pokłosie na Wielkanoc 18 kwietnia 1916 roku. Na inne temu podobne dyskusje zobacz teraźniejszą prawdę, z 1924 roku strony od 78 do 80. Te 50 dowodów, do których dwa powyższe należą, zupełnie zbijają nowy pogląd, że skrócenie onych dni względem wybranych znaczy raptowne zakończenie wojny, i ażeby możebnym uczynić dokończenia żęcia i pokłosia. Zarzut czwarty. Wojna nie skończyła się jednak raptownie, jak artykuł, którego przeglądamy, twierdzi, ponieważ każda poinformowana osoba dobrze wie, że wojna skończyła się stopniowo. Początek wojny był raczej raptowny z ultimatum 48-godzinnym Austrii i 12-godzinnym Niemiec uczyniło prędki, raptowny początek, jak Biblia uczy, że tak miało być, 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 3, lecz Biblia i równoległość czasów nigdzie nie uczą, ażeby miała się raptownie zakończyć. Obraz tu dowodzi przeciwnie, dlatego, że boleści niewieście przed wyzwoleniem stopniowo zmniejszają się. Że wojna stopniowo ustała, jest widocznym z następujących faktów. Po pierwsze, Bułgaria 27 września 1918 roku prosiła o warunki i otrzymując je, poddała się 30 września 1918 roku. Po drugie, Turcja 14 października 1918 roku prosiła o warunki poddania się i przyjęła takowe od aliantów 30 października 1918 roku. Po trzecie, Austria prosiła o warunki poddania się 31 października 1918 roku. Po czwarte, Niemcy, 7 listopada 1918 roku prosili o zawieszenie broni, które było im udzielone 11 listopada 1918 roku. Zobacz Encyklopedię Amerykana, tom 28. strony od 459 do 462. Tak więc wojna od pierwszej prośby warunków, aż do ostatnich warunków, gdy zostały przyjęte, skończyła się w okresie 1,5 miesiąca, a to jasno dowodzi, że nie skończyła się raptownie. Przez kilka miesięcy porażki centralnych państw wróżyły ich upadek. Artykuł, którego przeglądamy, daje nacisk na to zmyślone twierdzenie raptownego zakończenia wojny, aby wpoić myśl, że Bóg nadnaturalnie wmieszał się w nią 11 listopada 1918 roku, ażeby uwolnić lud w towarzystwie od powstrzymania, aby ten mógł zakończyć pieczętowanie wybranych, co ich następujące ruchy miały przypuszczalnie to uczynić. Artykuł, którego przeglądamy, używa jeszcze takiej mowy, przekręcając daty żydowsko-rzymskiej wojny, ażeby tylko utworzyć równoległość czasu z datą 1914 do 1918, ażeby wpoić myśl o boskim zatrzymaniu wojny 11 listopada 1918 roku, ażeby potem można zrząć i zebrać resztę wybranych. Ma się rozumieć, że dobrze poinformowana osoba zauważy zaraz krętactwa. Cestiua Callus przyszedł ku Jeruzalem w roku 66 po Chrystusie, przez co żydowsko-rzymska wojna zaczęła się. Wielkie zniszczenie przyszło na Żydów od października 66 roku do 18 kwietnia 70 roku, gdy oblężenie Jeruzalem przez Tytusa zaczęło się. Ostatnia część miasta była wzięta 11 września 70 roku. Tu skończyła się wojna. Tylko 3 fortece w całej Palestynie nie zostały naruszone po wzięciu Jeruzalem. Z tych Herodion poddała się bez żadnego uporu, gdy przyszli Rzymianie, i gdy usłyszała o upadku Jeruzalem. Machaeus upadła po kilkudniowym oblężeniu, a Masada po 10-dniowym oblężeniu. To były te wszystkie walki od 11 września 70 roku do 1 kwietnia 73 roku, gdy zaś walki od 66 do 69 roku po Chrystusie były bezustannymi i wściekłymi. Oprócz tego nie ma równoległości czasu między 1 kwietniem 73 roku, a 11 listopadem 1918 roku, ponieważ ten okres jest o 7 miesięcy dłuższy od równoległego czasu 1845 lat. Oprócz tego historia potwierdza, że wszyscy chrześcijanie uciekli od ucisku żydowsko-rzymskiej wojny, będąc posłuszni słowom pańskim, ażeby uciekali, gdy mieli widzieć rzymską armię, pod Cestusem Gallusem w 66 roku po Chrystusie, przychodzącą do Jeruzalem. Ewangelia Łukasza, rozdział 21, wersety 20 i 21. Po tej wojnie nikogo nie można już było do chrześcijańskiej religii przywrócić, ponieważ Żydzi zostali wypędzeni. Tak więc cała równoległość czasu z jej datami i wypadkami nie zgadza się wcale z nowym poglądem, i dlatego podobnie jak wszystkie inne poglądy prezydenta towarzystwa, ten również upada. Artykuł podaje wiele fałszywych rzeczy pokrewnych i niepokrewnych do jego głównej myśli, do zatrzymania wojny, ażeby dokonać żęcia i pokłosia dla wybranych. Przeciwnie do naszego brata Russella myśli, zrozumiewa, że smok z objawienia rozdziału 16 wersetu 13 jest szatanem, bestia władzą cywilną, eklezjastyczną i interesową. Omija myśl o fałszywym proroku tego wierszu. Spodziewa się większej wojny od światowej, a na dowód podaje różnych świeckich pisarzy. Biblia, pod symbolem wiatru, odnosi się do wojny światowej, jako do największej z wszystkich. Pierwsza Królewska, rozdział 19, werset 11. Niewątpliwie wielkie trzęsienie ziemi będzie większą klęską od wojny światowej, lecz to będzie rewolucją, nie wojną. Prawdopodobnie małe wojny będą odbywać się, lecz większe od światowej nie będą. Stosuje Izajasza rozdział 24 werset 32, co odnosi się do więźniów grobowych, którzy w wielkim dniu zostaną uwolnieni, do uwięzienia szatana i jego upadłych aniołów. Objawienie rozdział 20 werset 3. Jego niedorzeczności na Eliaszu reprezentującego Kościół do 1918 roku, a potem czynienie pracy przez Elizeusza zbiliśmy już w teraźniejszej prawdzie. Jego przekręcenie naszego brata Russella tłumaczenia na Ewangelię Mateusza rozdział 24 wersety od 1 do 14 i jego oryginalną patentowaną Ewangelię Królestwa, która miała przypuszczalnie być głoszona po całym świecie, przez towarzystwo, jako wypełnienie 14 wierszu, również zbiliśmy. Wielu co przyszli do prawdy przez niego i jego zwolenników nowe poglądy, z nominalnego kościoła i świata, nie są bynajmniej z wybranych, maluczkiego statka, lecz w większości wypadkach, jeżeli będą szczęśliwymi pozbyć się jego błędów, będą mogli być młodocianymi świętymi. Wiele ciemności w małym świetle. W Strażnicy z 1925 roku na stronach od 163 do 168 prezydent towarzystwa daje artykuł pod tytułem Światłość w ciemności. Zawiera on w sobie zaiste wiele ciemności wśród cokolwiek światłości. I rzeczywiście podaje wiele rzeczy, które prowadzą z prawdy do ciemności, lecz to, co go i innych wodzów wprawdzie doprowadziło do ciemności, omija, to jest przywłaszczenie władzy i panowanie nad braćmi. Pan w Ewangelii Mateusza rozdziale 24 wersetach od 48 do 51 obwinia go o trzy rzeczy. Po pierwsze, grzesząc przeciw Panu, odwłacza Pan mój, dlatego z własnej woli uprzedza Pana. Po drugie, grzesząc przeciw braciom, bijąc współsługi. Po trzecie, grzesząc przeciw prawdzie, jedząc i pijąc z pijanicami. W Zachariasza rozdziale 11 wersecie 16 obwinia go o rzeczy, które opuścił i które miał uczynić, a nie czynił, a za te grzechy miał utracić wpływ w kościele i być zaciemnionym w jego teoriach. Z tej też przyczyny każdy jego nowy pogląd jest błędem i każdy jego wysiłek do władzy względem nowych stworzeń i młodocianych świętych upada. Ma rację, gdy mówi, że tylko święci będą postępować w świetle do dnia doskonałego. A przez to dowodzi, że nie jest świętym, ponieważ od kilku lat odchodzi coraz więcej od światła, którym kiedyś się radował w ciemności, do której jest od Boga osądzony. Zachariasza rozdział 11 werset 17. Jeżeli chodzący w ciemności pisze o warunkach potrzebnych do chodzenia w światłości, słowa Pańskie mówią do takiego, lecz niezbożnemu, Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 48, rzekł Bóg, cóż ci do tego, że opowiadasz ustawy moje, a bierzesz przymierze moje w usta twoje. Ponieważ masz w nienawiści karność, daną obficie przez wiernego sługę, i zarzuciłeś słowa moje zaś, wynajdując nowe poglądy, przez które dawniejsze prawdy są odrzucane. Widzisz li złodzieja, nadzwyczajną plutokracyjną korporację naszych czasów, która przez sprytnych adwokatów okrada i oszukuje współdyrektorów, bierzesz z nim, przez ukradzenie kontrolerstwa w towarzystwie od jego dyrektorów, wyrzucając większość dyrektorów, którzy sprzeciwiali się przywłaszczeniu władzy, a z cudzołożnikami masz skład swój, praktykując w małym Babilonie łączność korporacji z Kościołem, jak w Wielkim Babilonie łączność Kościoła z państwem jest praktykowana. Usta Twoje rozpuszczasz na złe nauki, a język Twój składa zdrady przeciwko prawdzie. Zasiadłszy na urząd prezydenta, mówisz przeciwko bratu Twemu, który protestuje przeciwko Twoim naukom i praktykom, a lżysz fałszywie w przesiewaniach żniwa syna matki Twojej, Rachel. Toś uczynił, a jam milczał, co się tyczy usunięcia Cię z władzy, dlategoś mniemał, żem ja Tobie podobny, myślałeś, że używam Cię za specjalnego przedstawiciela i głowę przewodu, ale będę Cię karał i stawieć to przed oczy Twoje, będę go bronić w Twojej obecności. Psalm 50, wersety od 16 do 21. W tym samym artykule odnosi się do szaty weselnej, jako przygotowania do królestwa, zamiast Chrystusowej sprawiedliwości, cośmy już zbili w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1925 roku na stronach 74 i 75. W tym artykule, jak i w wielu innych, podaje doktrynę o boskiej organizacji, która ma składać się z działającej maszynerii Kościoła za zasłoną, a towarzystwem z tej strony zasłony, gdy zaś boska organizacja jest Kościół tymczasowo w ciele, a trwale na duchowym poziomie. Zobacz nasz artykuł w teraźniejszej prawdzie z marca 1923 roku, pod tytułem Kościół kompletnie zorganizowany. W strażnicy z 1925 roku na stronach od 179 do 185 znajduje się artykuł Droga do życia. W siódmym paragrafie fałszywie określa gwiazdę poranną i że słowo Lucyfer znaczy nosiciel światła. W 14 i 15 paragrafie prezydent towarzystwa zapiera się, że Lucyfer przywłaszczył sobie władzę nad człowiekiem. Temu musimy stanowczo zaprzeczyć. Szatan nie otrzymał nigdy autorytetu nad człowiekiem od Boga. On był cherubinem nakrywającym od Boga, aby dać człowiekowi ochronę w raju. Ezechiela rozdział 28 werset 14. Lecz to nie uczyniło go panem nad człowiekiem, tak samo jak upoważnienie od Boga dla dobrych aniołów, aby byli ochroną dla świętych, nie czyni ich również panującymi nad świętymi. Ewangelia Mateusza rozdział 18 werset 10, Żydów rozdział 1 werset 14. Będąc obrońcą, a nie panem człowieka, Lucyfer rozmyślał nad przywłaszczeniem władzy, a o tym, w przeciwieństwie do postępku naszego Pana, mówi nie tylko Filipensów rozdział 2 werset 6, lecz jeszcze wyraźniej podaje Izajasza rozdział 14 wersety 15 i 16. Wstąpię na wysokość zgromadzenia, poprawne tłumaczenie, nad królestwem ludzi. Będę równy Najwyższemu. Założy księstwo podobne Bogu. Według tego Lucyfer nie tylko, że stał się niewiernym jego poleceniu w raju, jak artykuł dobrze mówi, lecz jak powyższe pismo dowodzi, ponadto przywłaszczył sobie jeszcze władzę nad człowiekiem. Z tego, że był obrońcą, cherubinem nakrywającym, nie był zadowolony, lecz jak inni od tego czasu podobnie uczynili, na przykład jak prezydent towarzystwa, zatem przywłaszczył sobie władzę i panowanie nad człowiekiem, a nawet doprowadził go do grzechu i śmierci, ażeby tylko swoją ambicję wykonać. Szatan nigdy nie miał prawa panować nad człowiekiem. Każdą władzę, którą wykonywał i wykonuje, przywłaszczył sobie. Gdy szatan powiedział naszemu Panu, że królestwa tego świata są mu dane, kłamał. On je sobie sam przywłaszczył, a gdy to uczynił, było mu dozwolone do pewnego stopnia, lecz nigdy nie autoryzowane od Pana. Artykuł, którego przeglądamy, błądzi, jeżeli ogranicza wyrażenie gwiazdy zaranne w Joba rozdziale 38 wersecie 7 tylko do słowa Logosa i Lucyfera, ponieważ równoległość tego wierszu pokazuje, że odnosi się to do wszystkich aniołów, ponieważ wyrażenie wespół, razem, śpiewały gwiazdy zaranne, jest równoległością wyrażenia a weselili się wszyscy, synowie Boży, ponieważ w równoległościach ta sama myśl jest powtarzana innymi słowami. W paragrafach 23 i 24 pisarz porównuje nieprawość z błędem. Co jest mówione o nieprawości, jest dosyć dobrem, lecz błąd określa w sposób, jakoby włączało to odstąpienie od prawdy i obowiązku. To jest za szeroko. Błąd porównany z niepobożnością jest fałszywym wierzeniem i nauczaniem. Zło przeciwko obowiązkowi jest niepobożnością, a nie błędem. Fałszywa definicja błędu jest dana, ponieważ pisarz chce swoim wyrażeniem błąd bezbożnych określić odmowę pracowania z towarzystwem i niepoddaniem się temu, co towarzystwo uznaje. W 61 paragrafie mówi, że samolubstwo jest tego przyczyną. W pozostałych częściach artykułu ta fałszywa definicja błędu jest dana, aby służyła temu urzędowi. Przeciwnie, błąd bezbożnych jest fałszywym nauczaniem odstępców od prawdy, jakim jest prezydent towarzystwa. Przeciw temu błędowi, jak przeciw innym przesiewaczom, poza obrazowym Jannesowi i Jambresowi, Pan przestrzega nas w 2 Piotra rozdziale 3 wersecie 17. Artykuł, który przeglądamy, podaje Izajasza na dowód, że strącenie z nieba szatana znaczy jego, przypuszczalną, ostatnią porażkę, począwszy od 1914 roku. Zapiera się, że odnosi się to do niego od przedstawienia grzechu w raju, ponieważ wówczas nie było narodów. To pokazuje płytkie pojęcie, ponieważ przeocza sposób, w który szatan tedy osłabił jeszcze nienarodzone narody. Każdy początkujący wprawdzie dobrze wie, że przez sprowadzenie w raju grzechu, a przezeń śmierci, szatan w ten czas osłabił jeszcze nienarodzone narody, jak możemy to widzieć, co 12 wiersz mówi o tym. Jakoś spadł z nieba. Ewangelia Łukasza rozdział 10 werset 18, o jutrzenko, Lucyfer w poprawnym tłumaczeniu, która wschodzisz rano. Powalony siasz na ziemię, nie możesz ponad sferę ziemi przechodzić, któryś osłabł narody? Odpowiadamy, że następujące wiersze dają przyczynę jego strącenia z nieba na ziemię, jego niecnej ambicji przywłaszczenia władzy nad ludźmi i aniołami, co miało początek w raju, wszakżeś ty mawiał w sercu swym. Tu bezbożna ambicja szatana, by przywłaszczyć sobie władzę, która zaczęła się w Eden, jest podana za przyczynę jego strącenia z nieba na ziemię, o czym Jezus mówił, że widział to w swym przedludzkim stanie, Ewangelia Łukasza rozdział 10 werset 18. Tak więc Izajasza rozdział 14 wersety od 12 do 14 mocno dowodzi, że szatan po swoim zgrzeszeniu w raju został strącony z nieba. W tym samym artykule, paragrafy od 50 do 57, jest dany nowy pogląd poza obrazu mordercy uciekającego do miasta ucieczki i mściciela krwi. Brat Russell uczył, zobacz berański komentarz, że morderca jest grzesznik adamowy, zamordowanym jest zasada sprawiedliwości, usunięta przez grzech, mścicielem krwi jest sprawiedliwość, a miastem ucieczki, Chrystus. Zobacz polski komentarz na typy i symbole miasta ucieczki. Lekcja jest ta, że jedyną ucieczką grzesznika od śmierci z rąk sprawiedliwości jest jego ucieczka przez wiarę i poświęcenie do Chrystusa, i pozostawanie w nim aż jego dzieło jako najwyższego kapłana za niego skończy się, kiedy potem będzie na zawsze bezpieczne. Ta piękna, stosowna i prawdziwa pozafigura bywa usuwana przez opaczne tłumaczenie, że mordercą jest nowe stworzenie, że szatan jest mścicielem krwi, i że człowieczeństwo w nowym stworzeniu jest tym, co jest zamordowane przy poświęceniu. Do wyprostowania tego opacznego poglądu artykuł mówi, że Jehowa postanowił szatana na urząd rządcy i pana nad ludzkością, a to czyni go najbliższym w pokrewieństwie do wszystkich ludzi. Dozwalając to szatanowi, Bóg by go tylko podał na zniszczenie. Gdyby szatan miał być postanowionym przez Boga władcą nad ludzkością, to Bóg byłby odpowiedzialnym za grzeszne panowanie szatana. Jezus mówi, że szatan jest mężobójcą ludzkości, największym jej nieprzyjacielem, a nie najbliższym w pokrewieństwie. Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44. To dowodzi, że przedstawiciel takich poglądów nie ma absolutnie żadnych zdolności, aby posiadać urząd nauczyciela w kościele. I gdy zastanawiamy się, jak jasnym, biblijnym i harmonijnym jest tłumaczenie naszego drogiego brata Russella, głosiciel nowych błędnych poglądów powinien być uznawany za zuchwałego i bezwstydnego, iż wtrąca się w przedmioty prawdy, nie mając kwalifikacji uczyć takowych. Przestrzega, w 61 paragrafie, na podstawie 2 Tymoteusza rozdziału 3 wersetu 1, o złych czasach. Co jest powiedziane w naszym artykule na temat, pozaobrazowy Jannes i Jambres silnie dowodzi, że on właśnie najwięcej uczynił te czasy najgorszymi. Gdy mówi, że niektórzy bracia chcą się tylko pokazać, że mogą czynić sprzeczki i że to czyni nasze czasy trudnymi, mówi prawdę, lecz prawda zmusza nas do mówienia przeciwko jej gwałcicielom, ponieważ on bardziej od innych przywłaszczył sobie władzę i panowanie nad braćmi, depcząc i wyrzucając bezlitośnie innych braci, którzy stoją w drodze jego niecnej ambicji. Oprócz tego on jest właśnie tym, który chce się pokazać, co on może jako wynalazca nowych poglądów, z której przyczyny wierni są zobowiązani bojować w sprawie Pana, prawdy i braci, Judy rozdział 1 werset 3, i dlatego on jest właśnie przyczyną tych wszystkich sporów między ludem Bożym. Błogosławieni są tacy, którzy bojują o wiarę raz świętym podaną, i którzy są obmawiani przez niego w jego niecnej ambicji, aby coś pokazać. Dobrze mówi Pan o nim w Ewangelii Mateusza rozdziale 24 wersetach 48 i 51, i Zachariasza rozdziale 11 wersetach od 15 do 17, że to doprowadzi go do samolubstwa, a samolubstwo jest drzwiami do pychy, a pycha doprowadza do nielojalności i niewierności. Paragraf 70. Konfuzja na pszenicę i konkol. W artykule pod tytułem The Remnant, czyli Ostatek, w Strażnicy z 1925 roku, na stronach od 211 do 218 znajduje się jeszcze więcej odrzucenie nauk naszego brata Russella przez prezydenta towarzystwa, w miejsce czego podaje nowe poglądy. Jeden na przykład w paragrafach od 31 do 33 podaje myśl, że rozdzielenie konkolu od pszenicy i złych od dobrych ryb, jak podane w Ewangelii Mateusza rozdziale 13 wersetach 41 i 49, wypełnia się teraz po wojnie, i znaczy rozdzielenie niektórych z ludu Bożego od niego i jego obrońców, to jest rzekomego prawdziwego ludu Bożego, którymi rzekomo są obrońcy towarzystwa. To, że jego zastosowanie nie jest prawdziwe, jest widoczne z faktu, że pszenica i konkol najpierw są dzielone, a dopiero potem konkol jest wiązany w snopki i rzucany w ogień. Wrzucanie w ogień, którym jest ucisk, zaczęło się wojną światową w 1914 roku, i dlatego wiązanie konkolu musiało odbyć się przedtem. Faktycznie wiązanie konkolu zaczęło się narodowo przez uformowanie Trójprzymierza, Triple Alliance, od 1879 do 1881 roku i skończyło się uformowaniem Trójzjednoczenia, Triple Entente, od 1891 do 1904 roku. Że to jest prawdą, jest widoczne z faktu, że Jezus używa wiersze 41 i 43 do wyjaśnienia 80 wiersza. Ze swym powierzchownym i nieobznajomionym w greckim języku myśleniem, prezydent towarzystwa wyraża się co do 41 wiersza, a oni, ci, którzy zbierają konkol przed 1879 rokiem, kiedy wiązanie zaczęło się, zbiorą, zgromadzą, z królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy nieprawość czynią, jako dowód jego nowego poglądu. Właściwe tłumaczenie brzmi, zgromadzą na bok od królestwa jego, ponieważ greckie znaczenie jest na bok, na stronę. Zobacz Objawienie rozdział 14 werset 19, 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 26, 2 Piotra rozdział 2 werset 21, Ewangelia Jana rozdział 8 werset 42, rozdział 12 werset 32, rozdział 17 werset 15, Dzieje Apostolskie rozdział 12 werset 7. Rozdział 15 werset 29. Jak brat Russell wyjaśnił, są dwa poglądy na rozdzielenie pszenicy i konkolu, zależnie od tego, czy zgromadzicie konkolu, czy zgromadziciele pszenicy są uznani za aktorów. Jeżeli zgromadziciele pszenicy są uznani za aktorów, wtedy pszenica jest uznawana jako będąca odłączona od konkolu. Wynijdź z niego ludu mój, lecz jeżeli zgromadziciele konkolu są uznani za czynników, i takim jest pogląd 41 wiersza, w ten czas konkol jest uznany jako odłączony od pszenicy królestwa. To wyjaśnia całą przypowieść i Jezusa wyjaśnienie takowej, gdy zaś tłumaczenie prezydenta towarzystwa przekręca wszystko, czyniąc rozdzielenie po wiązaniu i wrzuceniu konkolu do ognia. Na wszystkie strony zbiliśmy już jego pogląd na szatę weselną i dlatego już nie będziemy tego powtarzać, co on znów podaje w swym nowym poglądzie, lecz chcemy nadmienić o jego przekręceniu Zachariasza rozdziału 14 wersetów od 1 do 3, gdzie również stawia opozycję właściwemu tłumaczeniu brata Russella. W artykule mówi, że Jeruzalem jest boską organizacją, towarzystwem, a walka tam podana, jest walką z cywilnymi władcami w czasie wojny. Przypomnijmy sobie, co brat Russell omawia, że ta część odnosi się do ucisku Jakuba jako do ostatniego zarysu wielkiego ucisku. Artykuł zapiera się poglądom brata Russella, na wątłym dowodzie, że nie może to być zastosowane do zgromadzonego Izraela, z powodu niewiary i małej liczby Izraela, i dlatego jest nierozumnym, że reszta anarchistów opuści wszystkie narody po anarchii i przyjdzie, aby plądrować Izraela w Palestynie. Dlaczego napad na niewierzącego Izraela miałby być nierozumnym? Właśnie ich niewiara potrzebuje takiego doświadczenia, co jest rozumnym, aby ich upokorzyć z niewiary. A stosunkowo ich mała liczba i ich wielkie bogactwa zachęcą resztę anarchistów ze wszystkich narodów do napadu na zgromadzonego Izraela, ku ich własnemu ostatniemu ukaraniu, jak Ezechiela 38 i 39 rozdział tego uczy. Tak więc wyjaśnienie brata Russella jest bardzo rozumnym, gdy zaś to w artykule jest płytkim i głupim tłumaczeniem wedle zdolności nowych poglądów prezydenta towarzystwa. W Strażnicy z 1925 roku na stronach od 243 do 240 jest artykuł pod tytułem Ochrona i wyzwolenie. Podobnie jak inne artykuły prezydenta towarzystwa, ten również zawiera wiele błędnych nowych poglądów. Jeden z nich, paragrafy 16 i 20, jest dany do podtrzymania jego fałszywego poglądu na szatę sprawiedliwości, co już zbiliśmy w teraźniejszej prawdzie. Daje fałszywe zastosowanie do Zachariasza rozdziału 3 wersetów od 1 do 8, gdzie Jozue, w typie na Chrystusa, głowę i ciało, jest przedstawiony odziany na ciele, nie na głowie, brudnymi łachmanami, i zmienione jest potem odzienie. Brat Russell wyjaśnia to właściwie w reprincie z 1893 roku na stronie 13. Jak Aaron był odziany w szaty piękności i chwały przy poświęceniu, aby pokazać przyszłą chwałę Chrystusa, tak to widzenie wyobraża Chrystusa w jego ciele, nie w głowie, najprzód ze względu na przeszłość przed przypisaniem zasługi Chrystusowej, gdy wszystka nasza sprawiedliwość była jak brudne łachmany, a potem porzucając wzgląd przeszłości, pokazuje tę samą klasę po przypisaniu zasługi, przedstawiony przez zmianę szat w obrazie. Że brudne łachmany nie mogą odnosić się do tej klasy po przypisaniu zasługi Chrystusowej, jak artykuł twierdzi, jest widocznym, po pierwsze, ponieważ potem są w czystych szatach, w szacie sprawiedliwości, przedstawionej przez białe, czyste szaty synów Aarona przy służbie poświęcenia, i, po drugie, ponieważ brudne i poplamione szaty przyczyniają się do utraty miejsca w klasie Chrystusa, Judy rozdział 1 werset 23, Objawienie rozdział 7 werset 14, 4 Mojżeszowa rozdział 8 werset 21, a to zbija nowy pogląd. Przedstawienie wiernych przy poświęceniu i spłodzeniu z ducha po opuszczeniu Babilonu jako będących w brudnych i nieczystych szatach, jak artykuł, którego przeglądamy twierdzi, pokazuje coraz większe zaciemnianie się prawego oka pisarza. Czysta biała szata Chrystusa pokrywała nas nawet w Babilonie i gdy wyszliśmy z niego. Zgadzamy się z jego stosowaniem psalmu 32 wersetów 9 i 10, do upartych, hardych braci, którzy znieważają prawdę, paragraf 23, i możemy dodać, że prezydent towarzystwa jest najupartszym i najhardszym ze wszystkich, którzy znieważają prawdę, jak prawie wszystkie jego artykuły dowodzą. Biada takim, a mianowicie prezydentowi towarzystwa, Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 51, gdyż on jest jedynym najwięcej odpowiedzialnym i największym przekręcicielem prawdy z wszystkich żyjących ludzi, ponieważ zwiódł jego zwolenników do uwierzenia, że te wersety Pisma Świętego odnoszą się do nas. Wiedząc dobrze o tym, że oni rozumieją, co on myśli, gdy stosuje te i podobne pisma do nas. W 33 paragrafie i w późniejszych artykułach często używa słów nie do czasu, w parafrazie do objawienia rozdziału 10 wersetu 6, że czasu już nie będzie, to znaczy, że nie mamy się już więcej interesować co do czasu. Tak samo widoczna, fałszywa i głupia myśl jest podana o tym, co anioł przysiągł. Łączność objawienia rozdziału 10 wersetu 6 pokazuje, że zaczęcie trąbienia siódmej trąby było jeszcze w przyszłości. Dlatego słowa nie znaczą to, co on chce, aby znaczyły, ponieważ lud Boży jest zachęcany do gorliwego badania, objawienie rozdział pierwszy werset trzeci, między innymi rzeczami, pewnych zarysów czasu przed przysięgą tego anioła, z czego te słowa są częścią. Jest jeszcze wiele zarysów czasu co do przyszłości, których badania udzielają błogosławieństw świętym oświeconym Epifanią, jak dawniejsze badania teraz wypełnionych rzeczy również były błogosławione. Dlaczego więc zniechęcać do pilnego badania zarysów czasu? Właśnie dlatego, że w swym złudzeniu na 70 jubileuszowych cykli, przeciwko któremu żeśmy zaraz z początku przestrzegali, twierdził, że pięć rzeczy wypełnia się przed 1925 rokiem. Po pierwsze, wyswobodzenie Kościoła, po drugie, koniec ucisku, po trzecie, powrót starożytnych świętych, po czwarte, ustanowienie ziemskiej fazy królestwa i, po piąte, ustanie śmierci Adamowej, miliony, i tak dalej, lecz niestety rzeczy te się nie wypełniły. Jego pewność względem tej daty powinna już dawno wzbudzić niezadowolenie odnośnie jego poglądów, co też uczyniło w trzeźwych umysłach. Lecz teraz już jest dowiedzionym oszukaństwo. Brat Russell uczył przez pewien czas, że w 1914 roku Kościół będzie wyzwolony, lecz więcej niż rok przed tą datą powiedział Kościołowi, że to się jeszcze nie wypełni w 1914 roku. Tysiące zwolenników prezydenta towarzystwa utracili już zaufanie w niego, i to z dobrej przyczyny. Lecz teraz znów agituje, że nie mają się głęboko interesować zarysami czasów. Chciałby, ażeby całkowicie zapomnieli o tem, jednak nie powinni tego zapomnieć, że ich oszukał. Powinni to sobie zapamiętać na dowód, że on nie jest prawdziwym nauczycielem. Gdyby posiadał pierwsze zdolności prawdziwego nauczyciela pokorę, chęć do nauki, nasze jasne zbicia jego jubileuszowych błędów już w 1920 roku i nadal, ocaliłyby go do obecnego stanowiska, lecz ponieważ był upitym i hardym, nie usłuchał i będąc zwiedzionym, innych zwodzi. W papieski sposób krytykuje tych, którzy dowiedli jego błędów, że są upornymi i jakoby strachem piekielnym małego Babilonu, grozi takowym utratą koron. Nagania swych zwiedzionych zwolenników do wykonania wielkiej pracy towarzystwa, ażeby nie wypadli ze społeczności. A ci, którzy są upici i hardzi, jak on, będą go słuchać i nic pożytecznego od niego się nie nauczą. Tacy otrzymają jeszcze droższe i gorsze, merary, gorzki, doświadczenia, nim przyjdą do swego rozumu. Lecz tym drogim dawniej oszukanym braciom, którzy teraz mu się sprzeciwiają, życzymy błogosławieństwa, które na pewno otrzymają, jeżeli bojują o wiarę świętą przeciwko fałszywemu nauczycielowi i niebezpiecznemu wodzowi. Judy rozdział pierwszy wersety od trzeciego do piątego. Jeszcze inne odrzucenia nauk wiernego sługi przez nowe poglądy znajdują się w strażnicy z 1925 roku, na stronach od 259 do 263, w artykule Pilność i gorliwość, Diligence and Fervency. W piątym paragrafie obwinia tych, którzy dali się uwieść jego fałszywymi spodziewaniami na 1925 rok, z powodu ich własnej samolubności, i strofuje ich za to. Lecz niewątpliwie on sam się tego spodziewał, jednak ani nie wspomina słowa o tym, że mu żal tego, ani nie przyznaje się do swego grzechu i winy względem tego. Taki postępek jest rzeczywiście niełaskawym, lecz wstydnym i obłudnym. W tym paragrafie mówi o miłości będąc przeciwną samolubności i niezbędną do królestwa, ignoruje sprawiedliwość, nie chcąc się wcale przyznać do winy, że oszukał. W szóstym paragrafie twierdzi bez odrobiny dowodu, że w 1918 roku pan przyszedł do swego kościoła, co wyjaśnił, że to znaczy próba jego ludu. Nasz brat Russell jasno dowiódł równoległościami czasu, że pan przyszedł do swego kościoła w 1874 roku i zaczął go próbować w 1878 roku w pierwszym przesiewaniu żniwa i w ciągu dalszym próbował w następnych pięciu przesiewaniach, a ostatnie począwszy się w 1917 roku, trwa jeszcze dotąd. W dziewiątym paragrafie ponawia swój błąd z podaniem, że co on nazywa Kościół, od 1918 roku, zwolennicy towarzystwa, otrzymał jaśniejsze i szersze widzenie boskich cudownych zarządzeń, i co można więcej żądać? Wiele błędów. Zauważmy teraz niektóre przypuszczalne wyjaśnienia, sprzeciwiające się światłu prawdziwemu onego sługi. Pierwsze, nie ma poczytalnego usprawiedliwienia. Drugie, poświęcenie przy bramie, nie na dziedzińcu przy pierwszej zasłonie. Trzecie, zasługa Chrystusowa złożona na Kalwarii, a nie po wniebowstąpieniu. Czwarte, śmierć Jezusa na drzewie jest niepotrzebną do zadowolenia sprawiedliwości. Piąte, Kościół częścią najwyższego kapłana tylko po uwielbieniu. Szóste, biblijny pośrednik pojednuje, który jest kapłanem, a nie gwarantuje przymierze, który jest biblijnym pośrednikiem. Siódme, Chrystus staje się pośrednikiem tylko po zapieczętowaniu przymierza. Ósme, pierworodni Egiptu, kler. Dziewiąte, zasługą Chrystusa jest ważność, którą zdobył. Dziesiąte, nie ma młodocianych świętych. Jedenaste, pozaobrazowy Eliasz przemienił się w pozaobrazowego Elizeusza. Dwunaste, Jeremiasz wyobraża zwolenników towarzystwa. Trzynaste, niewłaściwe zastosowanie typu Józefa i 7 lat urodzaju i głodu. Czternaste, niewłaściwe zastosowanie typu Jana Chrzciciela. Piętnaste, na bronie ku zabijaniu. Szesnaste, na przepowieść o groszu. Siedemnaste, na uderzenie Jordanu. Osiemnaste, na 70 jubileuszowych cykli. Dziewiętnaste, na pozaobrazowego Judasza. Dwudzieste, na wielki jubileusz w 1925 roku. Dwudzieste pierwsze, wyzwolenie kościoła i wielkiego grona w 1920 roku. Dwudzieste drugie, koniec ucisku w 1925 roku. Dwudzieste trzecie, powrót starożytnych świętych w 1925 roku. Dwudzieste czwarte, ustanowienie królestwa w 1925 roku. Dwudzieste piąte, koniec Adamowej śmierci w 1925 roku. Dwudzieste szóste, konfuzja na mądre i głupie panny. Dwudzieste siódme, konfuzja na grzywny i talenty. Dwudzieste ósme, konfuzja na owce i kozły. Dwudzieste dziewiąte, konfuzja na szatę weselną. Trzydzieste, konfuzja na rozdzielenie konkolu od pszenicy. Trzydzieste pierwsze, konfuzja na szatę sprawiedliwości. Trzydzieste drugie, konfuzja na dwunasty rozdział objawienia. Trzydzieste trzecie, przywłaszczenie władzy szatana jest prawem do panowania nad ludzkością. Trzydzieste czwarte, konfuzja na mordercę i mściciela krwi. Trzydzieste piąte, błędy na Ewangelię Mateusza rozdział 24 wersety od 1 do 14. 36. Gwiazda betlejemska i trzech mędrców sługami szatana. 37. Szpic miecza. 38. trzy części i ognie, Zachariasza rozdział 13 wersety 8 i 9. 39. Związani i więźniowie, Izajasza rozdział 61 werset 1. 40. Ewangelia Królestwa. 41. Koniec wieku. 42. Czas i charakter poselstwa, Izajasza rozdział 52 werset 7. 43. Zmieszanie broni ku zabijaniu z mieczem Elizeusza. 44. Wszystkie wierne nowe stworzenia umierają. 45. Towarzystwo jest wiernym sługą. 46. Zły sługa jest klasą. 47. Ofiarowanie kadzidła w miejscu najświętszym. 48. Dziedziniec nie jest typem na poczytalne usprawiedliwienie. 49. Konfuzja na pokutę. 50. Na wiarę. 51. Na nawrócenie. 52. Na poświęcenie. 53. Na przymierze Sary i ofiary. 54. Na rzeczy dane przy poświęceniu. 55. Czas i natura na świadectwo po całym świecie. 56. Konfuzja na różne zarysy okupu. 57. Na próby do życia. 58. 50 lat żniwa. 59. Śmierć Enocha. 60. Kler pójdzie na wtórą śmierć. 61. Starożytni święci mogą zmartwychwstać przed opuszczeniem ziemi Kościoła i wielkiego grona. 62. Fałszywe tłumaczenie setek wierszy biblijnych, które były dobrze wyjaśnione przez wiernego sługę. 63. Pozaobrazowy Eliasz zaczął swoją służbę w 1874 roku. 64. Błędy na przewód. 65. Błędy na bestie, obraz bestii, i tak dalej. 66. Eliasz odnowił wszystkie rzeczy od 1874 do 1918 roku. 67. Szatan nie był stracony z nieba aż w 1914 roku. 68. Niespłodzeni z ducha mogą teraz być na próbie do życia lub śmierci, przez przypisanie zasługi krwi Chrystusowej dla nich lub do nich, i mogą iść na wtórą śmierć. 69. Jezusa nowe stworzenie umarło na Kalwarii na krzyżu. 70. Zamiast 12 jest 19 apostołów. Będziemy teraz przeglądać więcej błędów z strażnic, a niektóre ominiemy. Niech więc szczery czytelnik spojrzy na tę wielką ilość błędów, których prezydent towarzystwa naucza, i oprócz tego wiele innych, i niech zapyta się, czy wie o jakim nowym poglądzie prezydenta towarzystwa, który by mógł być prawdziwy i harmonijny z naukami boskiego mówczego narzędzia onego sługi brata Russella. Nie znajdzie ani jednego takiego nowego poglądu. Co to więc dowodzi? Bez wątpienia, że zamiast dawać swoim czytelnikom od 1918 roku jaśniejsze i szersze widzenie boskich cudownych zarządzeń, odonych brata Russella, dodawał więcej ciemności do światła i sprowadził ich do niczego więcej jak do coraz większej ciemności. Sam Bóg podaje ten fakt i przyczynę na to w Zachariasza rozdziale 11 wersetach od 15 do 17 i Ewangelii Mateusza rozdziale 24 wersetach od 48 do 51. Nie zapominajmy o tym, że w dodatku do tych doktrynalnych błędów, on jest winien jeszcze wiele innych błędów względem zarządzeń wykonania pracy pańskiej. Żaden z jego nowych poglądów nie jest prawdziwy. Tak jak papiestwo udaje, że czci apostołów, stopniowo usunęło ich nauki i zarządzenie, tak samo on, udając wielkie poszanowanie do wiernego sługi, usunął jego boskie nauki i zarządzenia. Drodzy bracia i siostry w towarzystwie, dalsze postępowanie wasze za tym wielkim błądzicielem, którego Bóg nazywa złym sługą i głupim i niepożytecznym pasterzem, jest bardzo wielkim niebezpieczeństwem dla waszych nowych stworzeń. On was może tylko doprowadzić do jeszcze większej ciemności, zawodu i utraty. A jego grożenie, że utracicie korony, jeżeli nie uczynicie tego, co on nazywa pracą, która ma być jeszcze dokonaną, jest szatańskim wysiłkiem, aby przytrzymać was w jego dalszych złudzeniach jako pracowników jego przyszłych ruchów. W ten sposób zatrzymuje was w czynieniu logicznych i biblijnych rzeczy, ażebyście nie zaniechali go jako wielkiego oszusta i błądziciela. Nie wierzcie w to, co on wam mówi, że Bóg powołał was do tej pracy, którą on wam dyktuje, ponieważ jego ruchy są szatańskie. W 25 paragrafie napomina was, abyście tylko wierzyli, tak samo jak papiestwo czyni dla swoich zwolenników. Wasze zwycięstwo zależy od waszej wierności do Pana aż do końca w harmonii z jego prawdą, Ewangelia Jana rozdział 4 werset 24, która doprowadzi was do tego, że go odrzucicie, onego najniebezpieczniejszego, oszukańczego nieprzyjaciela prawdy na ziemi. A jego odezwa w 26 paragrafie z dodatkiem czasu więcej nie będzie, że wymagane jest od was, abyście postępowali w ciągu dalszym, co on chce, abyście to czynili jako boską pracę, równa się podobnym odezwom papiestwa dla zwiedzionych katolików, i doprowadzi do tych samych ogólnych wyników, co doprowadziło katolików, słuchając odezw i próśb papiestwa, do zawodu i niesmaku, w porównaniu do których zawód błędu na rok 1925 był małym. Przedmiotem artykułu w Strażnicy z 1925 roku, strony od 275 do 278, jest król w czynności. W paragrafie 8 prezydent towarzystwa podaje Żydów rozdział 10 wersety 12 i 13. Usiadł na prawicy Bożej, na koniec oczekując, ażeby położeni byli nieprzyjaciele jego pod nóżkiem nóg jego, na dowód, że Jezus musi pozostać bezczynnym przeciw szatanowi do pewnego czasu naznaczonego od jego Ojca. Wszędzie mówi, że ten czas nie był przed 1914 rokiem, kiedy przypuszczalnie walczył z szatanem i wypędził go z boskiego dziedzińca nieba. Zgodnie ze świętym Pawłem, 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 24 do 26, rozumiemy, że wyrażenie, aby uczynić nieprzyjacioły pod nóżkiem jego, to jest dostać ich pod jego nogi, znaczy zniszczyć ich, i dlatego Adamowa śmierć jest ostatnia z jego nieprzyjaciół, która będzie zniszczona. 1 Koryntów rozdział 15 werset 26, a ponieważ szatan i grzesznicy po tysiącleciu będą zniszczeni po zniszczeniu Adamowej śmierci, szatan, upadli aniołowie i grzesznicy nie są włączeni w wyrażenie, uczynić nieprzyjaciół jego pod nóżkiem nóg jego. Dlatego to nie może znaczyć, aby Jezus miał być bezczynnym przeciw szatanowi do pewnego czasu, ponieważ nie odnosi się wcale do szatana. Ten werset, jak wierny sługa przetłumaczył, znaczy, że w wykonywaniu, siedzeniu, władzy Jehowy, radując się jego największym zaszczytem, po prawej ręce, Chrystus musi czekać cały wiek Ewangelii, aż do tysiąclecia, gdy stopniowo zniszczy jego nieprzyjaciół wszelkie panowanie, autorytet i dostojeństwo, to jest wszelki wysiłek szatana nad ludzkością z powodu przekleństwa. Ten werset nie uczy, że Chrystus będzie bezczynnym przeciw diabłu w wieku Ewangelii. Zgodnie z boskim celem dozwolenia złego na Kościół i świat, Jezus podczas wieku Ewangelii często przeszkadzał szatanowi, na przykład reformacja była silną przeszkodą dla szatana przez Chrystusa, którego, papiestwo jest szatana specjalnym przedstawicielem, Pan, Jezus, zabije duchem ust swoich, w reformacji. 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 8. Jest prawdą, że przed 1874 rokiem Jezus nie zaczął wiązać szatana przygotowawczo do obalenia jego królestwa, lecz od tego czasu wiąże go, a w 1914 roku związał już go tak daleko w narodowych względach, że rozpoczął obalać jego królestwo przez wojnę światową, a przedrewolucyjna faza wiązania teraz postępuje. Nowy pogląd, że szatan nie był rzucony z boskiego nieba, aż w 1914 roku, i że Pan nie działał przeciwko niemu aż w 1914 roku, nie ma żadnego gruntu ani w Żydów w rozdziale 10 wersetach 12 i 13, ani w żadnym innym piśmie. Podanie w paragrafie 14, że Chrystus nie zacznie naprawiać ludzkości, aż nieprzyjaciel szatan, Biblia mówi nieprzyjaciele, będzie przez Chrystusa uczyniony podnóżkiem, jest oparte na błędnym wyrozumieniu o nieprzyjaciołach tego wersetu. Sam Paweł wyjaśnia tych nieprzyjaciół jako uczynki szatana, śmierć będąc jedną z nieprzyjaciół. 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 24 do 26. Choć jest prawdą, że restytucja nie zacznie się, aż szatan będzie uwięziony, to do uczynienia go podnóżkiem, o czym święty Paweł mówi, że oznacza to jego zniszczenie, a restytucja nie będzie po zniszczeniu szatana, tylko po restytucji i próbie na końcu tysiąclecia szatan będzie zniszczony. Dlatego jasne wyrażenie nowego poglądu, że nieprzyjaciel szatan zostanie najpierw uczyniony podnóżkiem Jezusa Chrystusa, a potem zacznie się jego wielkie dzieło naprawienia ludzkości, jest tak jasne jak brud, i tak prawdziwe jak błąd, ponieważ odwłacza restytucję aż szatan będzie zniszczony. Ma się rozumieć, że prezydent towarzystwa nie myślał tego nauczać, lecz to jest właśnie skutek jego zrozumienia, a wyjaśnienie apostoła Pawła zbija jego nowy pogląd. Koniec świata, kiedy? Na pytanie w paragrafie 14, czy świat zakończył się w 1914 roku? Odpowiadamy, niezupełnie. W pierwszym znaczeniu skończył się w 1874, dalej 1878, w trzecim w 1881, w czwartym w 1914, w piątym skończy się w 1954 roku, a w szóstym, zupełnym, znaczeniu, skończy się w 1956 roku. Ponieważ ten świat się kończy, jeden okres zachodząc w drugi, jak wierny sługa nauczał. Jest prawdą, że rok 1914 zakończył dozwolone prawo panowania pogan i dlatego kończy czasy pogan, lecz teraźniejszy świat nie skończył się jeszcze, lecz Bogu dzięki, zbliża się ku końcowi. Walka między Chrystusem a szatanem do obalenia szatańskiego królestwa zaczęła się zaraz po powrocie naszego Pana w 1874 roku, a nie w 1914 roku, choć w tym czasie ważny stopień walki do obalenia tego królestwa nastąpił. Żaden z tych faktów nie ma bynajmniej żadnego związku ze zrzuceniem szatana z nieba. Ponieważ Biblia uczy, że to odbyło się po wejściu grzechu w raju, a nie jak uczy paragraf 14 i strażnica z 1 marca 1925 roku. W 15 paragrafie pisarz podaje, że pierwszym dziełem Chrystusa w 1914 roku miało być zrzucenie diabła z nieba, co w strażnicy z 1 marca określa jako siedzibę Boga, dziedziniec Boży. Tedy dowodzi to 2 Piotra rozdział 3 werset 12, gdzie symboliczne niebiosa, fałszywe religijne systemy i władze duchowej kontroli są podane, że przeminą. Według jego zastosowania mieszkanie Boga w plejadach spali się. Nie rozumie widocznie, że te niebiosa w 2 Piotra rozdziale 3 wersecie 12 wyobrażają, że są to władze duchowej kontroli, ponieważ włącza ostatnie do elementów eklezjastycznych w sferze ziemskiej, często w porównaniu do niebios, z których według jego myśli szatan był zrzucony w 1914 roku. Tu jest jasny dowód, że nie uznaje, że niebiosa z 2 Piotra rozdziału 3 wersetu 12 są symboliczne, lecz że są boskim mieszkaniem. Jego pogląd jest więc gorszym od owego nominalnego kościoła, z tej przyczyny, że chciał swój błąd, że szatan został zrzucony z nieba w 1914 roku, jakimś sposobem podtrzymać. W paragrafie 16 znów powtarza, że szatan miał prawo do panowania nad ludźmi i uczy, że Bóg mu dał to prawo do 1914 roku. Ta nauka czyni Boga częściowo odpowiedzialnym za zło i grzech szatana. Nawet narody pogańskie, którym Bóg dozwolił mieć prawo do panowania, nie wykonywały tego jako prawo od Boga, lecz jako władcy z boskiego zarządzenia, ażeby anarchia nie przyszła. Rzymian rozdział 13 wersety od 1 do 6. Człowiek indywidualnie i zbiorowo przez grzech Adama utracił prawo panowania nad ziemią, a to prawo było oryginalnym podobieństwem Bożym. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 1 werset 26. A jeżeli Bóg nie dał grzesznemu człowiekowi prawa panowania nad ziemią, to na pewno nie dał grzesznemu szatanowi. Chrystus, począwszy od Kalwarii, otrzymał to prawo, ten co do niej ma prawo, którą mu dał. Ezechiela rozdział 21 werset 27. I dlatego szatan nie mógł mieć tego prawa do 1914 roku, ani też nie miał, jak udowodniliśmy, że czasy pogan nie były prawem panowania 2520 lat, jest widocznym z faktu, że przez ostatnie 1881 z tych lat, od 33 do 1914 roku, Chrystus miał prawo do panowania, choć nie zaczął aż w 1878 roku. Tato, co on mówi w 18 paragrafie o narodzeniu narodu, już odpowiadaliśmy. Patrz, angielska teraźniejsza prawda numer 78. W strażnicy z 1925 roku na stronach od 323 do 327 jest artykuł pod tytułem Wezwanie do działania, po angielsku A Call to Action, gdzie pisarz w paragrafie 69 przekręca Izajasza rozdział 62 werset 10, co w krótkości wyjaśnimy. Przechodźcie, bramę poświęcenia. Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 13, przechodźcie, bramę śmierci przez wypełnienie poświęcenia, przez bramę, gotujcie drogę ludowi, przez poświęcenie do gościńca świątobliwości, wyrównajcie gościńce, przez nauczanie praw restytucyjnych, wybierzcie kamienie, błędu, podnieście chorągiew, prawdy i sprawiedliwości, do narodów. Komentarze w klamrach są myślami wiernego sługi. Tak rozumując, jest to napomnienie, szczególnie dla ludu Bożego podczas żniwa, jak on to zastosował i wypełniło się. Lecz paragraf, który przeglądamy, stosuje to pismo po czasie od 1918 roku do narodu, którego narodzenie już zegzaminowaliśmy w teraźniejszej prawdzie, angielska teraźniejsza prawda numer 78. I znów nauka wiernego sługi została w nim przekręcona, bez żadnego usprawiedliwiającego to dowodu. Paragraf 26 łącznie z jego setkami odrzuceń rzuca cień na wiernego sługę mówiąc, niektórzy nie chcieliby może chwalić Pana przez powiedzenie, że On nie dał wszelkich szczegółów, jest to przebiegłe i niewłaściwe przedstawienie nauki, że wierny sługa już wszystkie prawdy miał wydać ze skarbca Bożego. Jego prawdy jednemu człowiekowi, onemu słudze, a że światło prawdy zamiast według obietnicy coraz więcej świecić, że przestało świecić w 1916 roku, roku śmierci onego sługi, i że od tego czasu nie ma nic do czynienia. W ten sposób podaje, ażeby tylko dać myśl, że światło od tego czasu świeci przez towarzystwo, mianowicie przez jego prezydenta. Tylko słabi i niedobrze poinformowani mogliby to twierdzić, że on sługa dał zupełne światło do dnia doskonałego. Światło świeci nadal od jego śmierci, a ponieważ to co on dał, było światłem, a nie ciemnością, następujące później światło jest w harmonii i wychodziło z tego co on dał. Jak nauki prezydenta towarzystwa, to światło nie dało ciemności na setki wyjaśnionych przedmiotów onego sługi. Podobnie do Jannesa i Jambresa, prezydent towarzystwa zamiast światła, przedstawia coraz to więcej ciemności, twierdząc, że to jest postępująca prawda. Takimi były twierdzenia i postępki każdego przesiewacza, od pierwszego przesiewania, pana Barbura, do ostatniego przesiewania żniwa dowodza tego przesiewania, do prezydenta towarzystwa. Niech lud Boży ma się na baczności, prezydent towarzystwa, jako główny sługa szatana między ludem Bożym, daje światłość za ciemność, a ciemność za światłość. Jeżeli to co on uczy, ma być światłością, to co wierny sługa dał, musiałoby być ciemnością. Lecz więc na który z nich, ponieważ setki przedmiotów sprzeciwiają się jeden drugiemu, dał światło? Bóg mówi, że wierny sługa dał je. Ewangelia Łukasza rozdział 12 wersety od 42 do 44. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 45 do 47. Czwarta Mojżeszowa rozdział 4 werset 16. I Bóg mówi, że prezydent towarzystwa jest upity błędem i coraz więcej jest zaślepiany ciemnością. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 48 do 51, Zachariasza rozdział 11 wersety od 15 do 17. Niech Bóg będzie prawdziwym, choćby to wszystkich ludzi uczyniło kłamcami. W 38 paragrafie bardzo mocno przekręca Izajasza rozdział 30 werset 26, co podamy z komentarzem, światłość, nauki, też miesiąca, księżyca, Starego Testamentu, jako, jasne jak, światłość słoneczna, nauki Nowego Testamentu, a światłość, nauki, słoneczna, Nowego Testamentu, będzie w siedmiornasób, doskonale jasne, dnia, tysiącletniego, którego zawiąże Pan, uleczy, złamanie, od Boga przez grzech, ludu swego, a ranę, przekleństwo i skutki, zbicia jego uleczy. Artykuł, którego przeglądamy, przekręca znaczenie, że księżyc jest wyrażona wola Boża i twierdzi, że werset uczy, że boska wyrażona wola jest teraz tak jasna, jak słońce dla jego ludu. Werset ten odnosi się jednak rzeczywiście do tysiąclecia. Nie jest prawdą, ażeby wola Boża była dziś tak jasną jak słońce. Przeciwnie, Słowo jest teraz pochodnią nóg naszych i światłością drogi naszej wśród wiele niepewności i ciemności jako światło w ciemnym miejscu świecące. Artykuł określa, że słońce jest światłem Królestwa Bożego. Lecz światło Kościoła nie jest teraz jeszcze siedmiorakim, zupełnie jasnym. Dlatego jego określenie światła słonecznego jako siedmiorakiego jest nieprawdziwym i przeciwne faktom, jest ciemnością za światłość. Wylanie ducha. Jeden z głównych artykułów prezydenta towarzystwa, w którym podaje ciemność za światłość, odrzucając nauki onego sługi na korzyść swoich nowych poglądów, jest artykuł Duch Święty wylany, zamieszczony w strażnicy z 1925 roku na stronach od 339 do 344, w którym ogromnie przekręca jasne tłumaczenie wiernego sługi na Joela rozdział 2 wersety 28 i 29, na to, jak pięknie i jasno wiersz 29 opisuje wylanie ducha dla Kościoła w wieku Ewangelii. Jak wiersz 28 opisuje wylanie ducha dla świata w tysiącleciu. Lecz artykuł, którego przeglądamy, zapiera się tego dwoistego zastosowania i stosuje oba wiersze do wieku Ewangelii, twierdząc, że sługi i służebnice to literalni żydowscy bracia na początku wieku, a wszelkim ciałem jest reszta żydowskich braci. W dodatku wyobrażają także braci z pogan, zebranych z różnych napadów podczas wieku Ewangelii, mianowicie od 1918 roku. Jego głównym argumentem jest to, że święty Piotr podaje ten werset w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale i stosuje to do wieku Ewangelii. Do tego możemy odpowiedzieć, że podanie tego wersetu przez świętego Piotra nie było dla celu tłumaczenia, do jakich wieków to należy, lecz aby zbić żydowskie obwinienia pijaństwa ku niemu i jego współapostołom. Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 13. Piotr zapiera się takiemu pijaństwu, werset 15, i twierdzi, że ten fenomen był wylaniem Ducha Świętego nie grzechem, lecz od Boga uznaną rzeczą prorokowaną przez Joela, wiersz 16. Potem powtarza to miejsce u Joela jako wylanie Ducha Świętego, lecz nie tłumaczy, ani stosuje to do niczego, lecz aby tylko dowieść Żydom, że nie byli świadkami pijaństwa, lecz i wylania Ducha Świętego. Gdy cel świętego Piotra mamy na myśli, zauważymy, że on nie stosuje tego do wieku Ewangelii, jak artykuł prezydenta towarzystwa twierdzi sposobem niektórych tłumaczy nominalnego Kościoła. Tak samo, gdyby w następnym wieku wylanie ducha było podane jako pijaństwo, to ten sam werset i w ten czas również zbija takie twierdzenie, lecz takie użycie tego wersetu nie ograniczy go również tylko do tysiąclecia. Apostoł Piotr użył ten werset do zbicia błędu i aby udowodnić prawdę, bez zupełnego zastosowania co do wieków. Także apostoł Paweł w Żydów w rozdziale 10 wersetach od 15 do 17, aby udowodnić odpuszczenie naszych grzechów, podaje z Jeremiasza rozdziału 31 wersetów 33 i 34 o szczegółach Nowego Przymierza, między którymi jest podane odpuszczenie grzechów. Święty Paweł tu argumentuje, że nasze usprawiedliwienie z wiary poczytuje nas, jakobyśmy żyli po tysiącleciu, i mając wszystkie błogosławieństwa tysiąclecia przypisane, musimy mieć odpuszczenie grzechów, ponieważ jest to jednym z zarysów błogosławieństw tysiąclecia. Lecz to podanie nie miało udowodnić, że nowe przymierze już jest, lub później będzie zastosowane, lecz aby pokazać, że mamy odpuszczenie grzechów. Lecz jak nierozumnym byłoby użyć ten werset na dowód, że nowe przymierze należy do wieku Ewangelii. Tak samo święty Piotr podaje Joela rozdział 2 wersety od 28 do 32, nie stosując do obecnego lub przyszłego czasu, lecz aby udowodnić, że fenomen, którego Żydzi byli świadkami, nie było pijaństwem, lecz wylaniem ducha. Dlatego nie stosuje się to jedynie do wieku Ewangelii. Teraz do drugiego głównego argumentu, że wrażenie wszelkie ciało nie może być zastosowane do tysiąclecia. Stosuje się do całej rasy ludzkiej, lecz błogosławieństwa są ograniczone do niektórych, ponieważ cała rodzina ludzka nie otrzyma Ducha Świętego w tysiącleciu, ponieważ w ten czas jak i teraz tylko posłuszni otrzymają go, Dzieje Apostolskie rozdział 5 werset 32. Zgadzamy się z tym, że wszelkie ciało nie otrzyma Ducha Świętego w przyszłym wieku, gdyż tak jak i teraz tylko posłuszni go otrzymają. Ci, którzy potem nie będą chcieli, to jest ci, którzy umrą w 100 latach, nie otrzymają Ducha Świętego. Lecz to nie dowodzi twierdzenia prezydenta towarzystwa, że ten werset odnosi się tylko do wieku Ewangelii, ponieważ jego rozumowanie w artykule, że nie odnosi się do tysiąclecia, czyni nieodnoszącym się do żadnego wieku, ponieważ jest prawdą, że w żadnym wieku nie wszyscy otrzymają Ducha Świętego. Jego tłumaczenie jest kompletnie obalone, jeżeli werset jest podany we właściwym tłumaczeniu. A potem wyleje ducha mego dla wszelkiego ciała, nie na wszelkie ciało. Hebrajskie słowo znaczy tu dla, lub dla kogoś. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 19 werset 17, Sędziów rozdział 9 werset 17, Druga Królewska rozdział 2 werset 18, Estery rozdział 4 wersety 8 i 16, rozdział 7 werset 7, rozdział 8 werset 11, rozdział 9 werset 16, Daniela rozdział 12 werset 1, Ioba rozdział 42 werset 8, Nehemiasz rozdział 1 werset 6, Druga Kronik rozdział 30 werset 18, rozdział 29 werset 21, Ezdrasza rozdział 8 werset 35, jest często używane łącznie z hebrajskim słowem kefer, uczynić pojednanie, to jest wskazać, kto otrzyma pojednanie. To tłumaczenie pokazuje, że wrażenie wszelkie ciało nie ogranicza do wszystkich. Przeciwnie, powinno być brane bez ograniczenia, w innym razie ten werset, lub inne pismo ma to ograniczać, lecz sam werset nie ogranicza, a Pismo Święte głośno naucza, że sposobność otrzymania błogosławieństwa tysiącletniego, czego jedną częścią jest to otrzymanie Ducha Świętego, będzie dana wszystkim, w porównaniu do ograniczonej liczby tych, dla których jest dane zbawienie wyborcze. Dlatego i jego drugi argument upada, i z tej przyczyny podobnie padają wszystkie jego argumenty na ten temat. Osoba, która nie może rozumować logiczniej, niż pokazują te dwa argumenty, musi być ślepym wodzem, i obawiamy się, że kto przyjmuje takie nielogiczne argumenty, musi być albo zabłąkanym, albo również ślepym. Spójrzmy teraz na wiersze poprzedzające Joela rozdział 2 wersety 28 i 29, a dowiemy się o właściwym umiejscowieniu czasu, wskazanego przez słowo potem 28 wierszu. Wiersz 23 wskazuje dwojaki czas przy przyjściu pierwszego deszczu prawdy wysokiego powołania. Pierwszy czas był w żniwie żydowskiego wieku. To odnosi się do dania przed weseleniem się Syonu, bo wam dał, i tak dalej. Weselenie się Syonu zaczęło się w 1874 roku. Następne zdanie 23 wierszu mówi o daniu pierwszego deszczu w przyszłości do pierwszego dania, którego przyszły deszcz. Zauważmy osobliwe wyrażenie, stosując to do naturalnego deszczu, czego jednak nie można uczynić, odbyłby się w tym samym czasie, co danie ostatniego deszczu praw restytucyjnych, bo wam da deszcz, i pierwszy deszcz i ostatni deszcz w pierwszym miesiącu. Wiersz 23. Poprawne tłumaczenie. Kiedy miały przyjść te dwa deszcze w jednym czasie? I kiedy rzeczywiście przyszły? Odpowiadamy, że w czasie żęcia 1874 do 1914. Wiersz 24 pokazuje potem zbieranie w żniwie, po wczesnym i późnym deszczu, i będą gumna pszenicą, poprawnie, napełnione, także z tym otrzeźwiająca prawda, wino, i Duch Święty, oliwa. Wiersz 25 pokazuje, że niszczenie przez symboliczne szarańcze, czerw, chrząszcze i gąsienice miało być usunięte, a w ich miejsce miały przyjść błogosławieństwa prawdy, a tak nagromadzę wam lata. Na co więc są obrazem niszczyciele? Wracając się do Joela rozdziału pierwszego wersetu czwartego widzimy, że mieli oni niszczyć według tego porządku. Niewątpliwie pierwszy rozdział Joela odnosi się do wieku Ewangelii, między dwoma żniwami. Ci jeden po drugim niszczyli wyrastające produkty wieku Ewangelii. Jakie więc cztery rzeczy były szkodą dla rosnącej prawdy, ducha prawdy i ludu Bożego? Odpowiadamy, po pierwsze, klerykalizm, gąsienice, po drugie, papiestwo, szarańcza, po trzecie, antychrystyzm, chrząszcz, i, po czwarte, protestanckie sekciarstwo, czerw. Lud wprawdzie przyzna, że te cztery instytucje niszczyły prawdę, ducha prawdy i lud Boży, między dwoma żniwami, tak jak jest to opisane u Joela w rozdziale pierwszym. Dlatego wiersz 25 dowodzi, że w czasie żęcia od 1874 do 1914 roku te zła miały się skończyć, a wierny lud Boży miał być błogosławiony, i tak się też stało. Wiersze 26 i 27 w ciągu dalszym opisują błogosławieństwa, stanowisko i czynność wiernych i ich świadomość pańskich łask podczas żniwa. Wiemy, że i te się wypełniły od 1874 do 1914 roku. Dlatego zarówno wiersze od 23 do 27 odnoszą się do czasu żęcia, czyli lat 1874 do 1914, jak i wiersze 21 i 22. Dlatego słowo potem z wiersza 28 odnosi się do czasu po żniwie, do tysiąclecia, i łączność dowodzi, że wiersz 28 odnosi się do tysiąclecia, co potwierdza pogląd wiernego sługi, a zbija nowy błędny pogląd złego sługi i głupiego niepożytecznego pasterza. Dalej artykuł daje za przyczynę, w paragrafie 11, że wiersz 28 nie może odnosić się do tysiąclecia, ponieważ wtedy nikt nie będzie spłodzony z ducha. Lecz to słomiane twierdzenie zaraz upada. Żaden wykwalifikowany nauczyciel między nami nie twierdziłby tego, ponieważ wylanie a spłodzenie Ducha Świętego nie są równymi znaczeniami. Duch wylany dla nas. Izajasza rozdział 11 wersety od 2 do 5 jest duchem spłodzenia i pomazania, lecz duch wylany dla świata jest duchem poświęcenia i sprawiedliwości. Ezechiela rozdział 36 wersety od 25 do 27. Pierwszy daje podobieństwo Boże na boskim poziomie, ostatni na ludzkim. Lecz w obu wypadkach Duch Święty jest dany lub wylany. Następny argument tego artykułu, paragraf 14, Jest podanie, że werset wyraźnie mówi, że przed przyjściem tego wielkiego i strasznego dnia Pańskiego, duch będzie wylany na wszelkie ciało. Ten argument nie podaje właściwie faktów. Wiersz 31 mówi, że słońce, Nowy Testament, obróci się w ciemność, nie da światła nominalnemu ludowi, a księżyc, Stary Testament, w krew. Jego ofiary i historia będą wydawać się brutalnymi i morderczymi dla nominalnego ludu Bożego, przed przyjściem onego wielkiego i strasznego dnia Pańskiego. W pięciu broniach ku zabijaniu wypełniło się to do 1914 roku. Lecz wiersz 31 jest odrębnym zdaniem, i znajduje się wiele zdań między nim a wierszem 28. Dlatego ani wyraźnie, ani w żadnym znaczeniu, to miejsce nie mówi, że wylanie ducha na wszelkie ciało będzie przed wielkim uciskiem. Tak więc i jego trzeci, i czwarty argument upada. Jego piąty argument, że fakty nie dozwalają na odwrotne chronologiczne czytanie wierszy 28 i 29. Możemy na to odpowiedzieć, że nieprawdziwe fakty, ale jego zgwałcenie i fałsze przeciw różnym częściom tych wersetów, jego przypuszczalne fakty zmuszają go do takiego poglądu. Po pierwsze, że wszelkie ciało nie znaczy wszelkiego ciała, lecz pewnych świętych z Izraela i późniejszych narodów pogańskich, czyli że wszelkie ciało, znaczy trochę ciała. Po drugie, że bracia długo wprawdzie i nieczynni w ruchach mają sny i marzą o złotych górach, czyżby, starcom waszym sny się śnić będą. Po trzecie, jego twierdzenie, że święty Piotr tłumaczył werset, tylko podał bez dalszego wyjaśnienia, aby zbić fałszywe obwinienie, aby pokazać, że ów fenomen nie był żadnym pijaństwem, lecz wylaniem Ducha Świętego. Te trzy rzeczy nie są żadnymi faktami, ale raczej wielkimi kłamstwami i fałszywymi przedstawieniami faktów, które są podawane za fakty. Dlaczego nie miałby w boskim planie wiersz 28 następować po 29 chronologicznie? Ponieważ okres żniwa jest opisany w wierszach od 21 do 27. I Duch Święty nie bywa wylany dla wszelkiego ciała, aż stanie się to w tysiącleciu, pełnym królestwie. Dlatego słowo potem 28 wiersza, które jest właściwie przetłumaczone w AV, musi odnosić się do okresu następującego po wierszach 29 do 31, w innym bowiem razie nie byłoby żadnego odniesienia w całej tej części do wieku Ewangelii. Jego artykuł tłumaczy, że czasy ochłody z Dziejów Apostolskich rozdziału 3 wersetu 19, odnoszą się do żniw, a nie do tysiąclecia, co jest jeszcze jednym odrzuceniem naukonego sługi, i jasno stoi w przeciwieństwie do Dziejów Apostolskich rozdziału 3 wersetów od 19 do 21. Jego naiwne zastosowanie, które podaje w paragrafach od 30 do 34 o synach, o których my rozumiemy, że wyobrażają wierzących Żydów tysiąclecia, o córkach, o których my rozumiemy, że wyobrażają wierzących pogan tysiąclecia, o starcach, o których my rozumiemy, że wyobrażają starożytnych świętych, o młodzieńcach, o których my rozumiemy, że wyobrażają młodocianych świętych tysiąclecia, chcemy już ominąć bez dalszego komentowania, tylko nadmienić, że na wszystkie te klasy Duch Święty będzie działać, lecz artykuł prezydenta towarzystwa tłumaczy opacznie o snach i o złotych górach, a dosłownie po angielsku, o powietrznych zamkach, o wielkich niezgadzających się ze sobą niedorzecznościach. W paragrafie 40 określa fałszywie dym i mówi, że to jest konfuzja, gdy zaś rzeczywiście wyobraża nauki pamiątkowe. Objawienie rozdział 14 werset 11, rozdział 15 werset 8. Choć tylko ten jeden błędny artykuł prezydenta towarzystwa powinien już być dostatecznym dowodem, że nie ma on żadnej zdolności jako nauczyciela między świętymi, ponieważ jego pogląd na Joela rozdział 2 wersety 28 i 29 jest poglądem nominalnych teologów. Do tego jego konfuzja na mnóstwo biblijnych przedmiotów coraz więcej się pomnaża. To dowodzi, że on jest onym złym sługą i tym głupim i niepożytecznym pasterzem, którego prawe oko coraz więcej zaciemnia się, aż na końcu będzie zupełnie ciemnym. Wierzymy, że nieprawdziwe sprawozdania prezydenta towarzystwa również od czasu do czasu wiążą drogich zwolenników towarzystwa. Na przykład roczne sprawozdanie ze strażnicy z 1925 roku, strona 366, względem pracy w Polsce. Przyjemnością towarzystwa dać sprawozdanie, że polska praca w Polsce idzie teraz lepiej niż kiedykolwiek, że 9 pielgrzymów jest na liście w Polsce. Możemy powiedzieć, że jest wielkim kłamstwem. Teraźniejsza prawda ma teraz więcej abonentów w Polsce i mamy wielką korespondencję z głównymi braćmi stamtąd. Ci upewniają nas, że 85% zwolenników towarzystwa opuściło je w ostatnim roku. W Warszawie 287 opuściło towarzystwo, a mniej niż 50 pozostało. To samo po całej Polsce. Może być prawdą, że towarzystwo ma 9 pielgrzymów na liście w Polsce, lecz prawdę mówiąc najzdolniejsi polscy pielgrzymi opuścili towarzystwo w Polsce. A żeby ratować sytuację, towarzystwo uczyniło sobie 9 pielgrzymów z pozostałych starszych, a żeby ratować okręt od tonięcia. Sprawozdanie w strażnicy o Szwecji jest również wielkim kłamstwem, ponieważ więcej niż połowa szwedzkich braci opuściło towarzystwo w ostatnim roku. Oburzenie przeciwko prezydentowi towarzystwa stopniowo wzmaga się, jego ramię schnie i w swoim czasie będzie jak świat szerokim, ponieważ będzie on zaślepionym nie tylko zupełnie na jego prawym oku, lecz wpływ jego zupełnie uschnie między wszystkimi nowymi stworzeniami i dobrymi młodocianymi świętymi, gdy zaś ci, którzy z nim pozostaną, utracą swój stan jako nowych stworzeń lub młodocianych świętych. Szatan zrzucony z nieba. Kiedy? Nowy pogląd, że szatan pozostał w niebie jako członek dziedzińca Jehowy do 1914 roku, oburzył wielu w towarzystwie. Jak nieharmonijnym jest nowy pogląd z trzecią prośbą naszej modlitwy bądź wola Twoja, jako w niebie, u Boga, tak i na ziemi. Ten argument uderza go. Damy ilustrację, w jaki nierzetelny, krętacki, wybitnie dziwny i dwuznaczny sposób działa jego metoda zwodzenia, podajemy paragrafy 45 i 46 ze strażnicy z 1926 roku, ze strony 25, z naszymi komentarzami, a powierzchowne przeczytanie tego zadowoli szczerego i myślącego czytelnika, że takimi są rzeczywiście powyżej podane sposoby. Jak następuje. Przekład Biblii Króla Jakuba, KJV, na ten tekst mówi, bądź wola Twoja na ziemi, jak jest w niebie. Niektórzy wzięli wycinek ze zdania w strażnicy, że szatan był w niebie podczas wieku Ewangelii, i podają, do zbicia, te słowa powyższego tekstu. Dlatego czynią zarzut artykułowi Narodzenie Narodu na tej podstawie, że jeżeli wola Boża byłaby czyniona w niebie, szatan by tam być nie mógł. Jeżeli przez tu użyte słowo niebo mamy na myśli Radę Bożą, z angielskiego, council, a gdzie Bóg mówi w Biblii, że ma radę, radców, czy też doradców, z którą by miał radzić nad swymi planami. Gdzie jest podane w Biblii o takim wyobrażonym miejscu zwanym niebem, tedy wola Boża zawsze była czyniona w jego dziedzińcu, radzie, i nie możemy ograniczyć słowa niebo do stolicy Bożej. Jakież to jest przekręcenie słów, rada, dziedziniec, stolica Jehowy. Oburzenie było w niewidzialnej jak również w widzialnej sferze królestwa. Zauważcie wybiegłość ostatnich trzech zdań. Gdy przyszedł czas do wyrzucenia burzycieli, skąd? W artykule Narodzenie Narodu powiedział, że było to poza tą częścią nieba, gdzie Jehowa trzyma dziedziniec. Jaka dwuznaczność! Bóg wysłał łaskę z Syonu wśród ich nieprzyjaciół, ma widocznie na myśli ludzkich nieprzyjaciół, jak reszta rozdziału dowodzi. Panować wśród nieprzyjaciół nie znaczy jednak uczynić ich kogoś pod nóżkami, ponieważ święty Paweł mówi nam, że to ostatnie wyrażenie znaczy zniszczyć ich. 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 24 do 26, Psalm 110 werset 2. Jakakolwiek myśl na słowo naszego mistrza w tej modlitwie nie może sprzeciwiać się myśli, że szatan był w niebie, i że teraz został stąd zrzucony, lub że to zrzucenie miało miejsce w 1914 roku, lub zaraz po tym czasie. A czy rzeczywiście się nie sprzeciwia, jeżeli szatan był w niebie, jak artykuł Narodzenie Narodu twierdzi, że był tam do 1914 roku? Jakie przezroczyście nierzetelne podanie! Zwracamy specjalną uwagę, z punktu zapatrywania się na nauki wiernego sługi względem drugich symbolicznych niebios i ziemi, jak przeciwnymi i niejasnymi są krętactwa prezydenta towarzystwa w artykułach Narodzenie Narodu i Król w czynności, jak następny paragraf pokazuje. Wiemy, że przez setki lat szatan był bogiem tego świata. 2 Koryntów rozdział 4 wersety 3 i 4, i że świat składa się ze złych niebios i złej ziemi. Apostoł Piotr mówi: lecz nowych niebios i nowej ziemi oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. 2 Piotra rozdział 3 werset 13. Dlatego stare niebo jest szatana i dlatego złem. Szatan został teraz zrzucony z nieba. Z którego? Ze stolicy Bożej? Czy z powietrznego nieba, czy z atmosfery, czy z symbolicznych niebios? Pan Jezus wziął swoją moc i panowanie, tak, od 1878 roku. Następny akt to wyrzucenie szatana z ziemi, z której, literalnej czy symbolicznej, a potem będzie nowe niebo i nowa ziemia, w której Pan ustanowi sprawiedliwość. W tych podanych dwóch paragrafach widzimy nierzetelność i oszustwo prezydenta towarzystwa, chcącego odbić prawdziwy zarzut, ze słów: bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, na korzyść jego nowego poglądu, że szatan w 1914 roku, lub zaraz po tym czasie, został zrzucony z nieba, z boskiego dziedzińca. Być może te dwa paragrafy doprowadzą innego tłumaczenia niebios, z których szatan był zrzucony. Trudno tobie przeciwko prawdzie wierzgać. Jeszcze jeden punkt, aby upewnić naszych drogich czytelników, że brak miejsca zmusza nas do milczenia nad o wiele większą ilością błędów. Tym punktem jest ogłoszenie w strażnicy. Strażnica z 1926 roku, strona 34, na temat pocieszajcie Żydów. Jak inne rzeczy w czasie żęcia, które przeminęły, strażnica przedstawia pocieszanie Żydów jako nową rzecz na czasie i podaje Izajasza rozdział 40 werset 1 na dowód, że jest to teraz na czasie. Ten, jeden z trzech wersetów Starego Testamentu dowodzi, iż dwójnasób skończył się w roku 1878, i był użyty przez wiernego sługę, aby pocieszać Żydów. I od tej daty zaczął się wypełniać, a mianowicie od 1910 do 1914 roku. To zostało uczynione w harmonii z poleceniem Izajasza rozdziału 40 wersetu 9. Jednakowoż nie mamy nic przeciw tej pracy zwolenników towarzystwa, jeżeli będą używać literatury pastora Russella do tego pocieszenia Żydów. Lecz jeżeli dowiedzą się, że literatura lub książka do kolporterstwa nie jest pismem brata Russella, radzimy, ażeby nie rozpowszechniali takowej, lecz ażeby nalegali na publikację brata Russella dla tego celu, jako woli pańskiej wyrażonej przez wiernego sługę w testamencie. A jeżeli nie będą mogli otrzymać takowej literatury, będzie lepiej ustnie pocieszać Żydów, indywidualnie lub zgromadzonych przez ogłoszenia. To jest w harmonii z pańskimi zarządzeniami w testamencie brata Russella i pieśni nad pieśniami rozdziałem 5 wersetem 8 oraz rozdziałem 6 wersetem 2, które uczą, że to jest właściwie pracą wielkiego grona w tym czasie, i radzimy członkom maluczkiego statka nie brać osobistego udziału w tej pracy, oprócz zachęcania wielkiego grona do tego, niech raczej wykonają swą pracę prowadzenia pozaobrazowego kozła Azazela do bramy i przeznaczonego człowieka, i zostawienia go na puszczy. Taką jest teraz nasza praca i była taką przez blisko 10 lat. Niech Pan błogosławi wszystkich, kapłanów i lewitów w ich właściwej pracy. Kończymy ten długi artykuł z miłującym napomnieniem dla wszystkich jego czytelników, aby trzymali się brata Russella, onego wiernego i roztropnego sługi, i aby chronili się od prezydenta towarzystwa i jego współbłądzicieli. Tych się chroń. 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 5. Pierwszy artykuł wykazał pozaobrazowego Jannesa i Jambresa. Prezydent towarzystwa, jego pielgrzymi i jego inni nauczyciele błędu są częścią pozaobrazowego Jambresa, a największym z nich jest prezydent towarzystwa. Dlatego napominamy kapłanów, którzy mniej i więcej go popierali. W imieniu Jehowy, naszego Ojca Pana Jezusa, naszego starszego brata i głowy jeszcze raz napominamy was, chrońcie się takowych. Niech Pan was wszystkich w tym błogosławi, i też będzie w waszych działaniach, tak jak obiecał. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie 1926 roku, na stronach od 74 do 86.